Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę, 20 sierpnia. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Mocza Popowska i Loch. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Anny Benhardt i Katarzyny Zawickiej. Magazyn Euronet na co dzień przygotowany przez Annę Rzeczycką, wywiad z Peterem Ulem, znanym opozycjonistą czechosłowackim, oraz kronikę teatralną Agnieszki Kumor. Dalej magazyn literacki przedstawi Krzysztof Rutkowski, a na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Affaire du Coffret. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Tragiczny wypadek samolotowy na lotnisku Barajas w Madrycie. Co najmniej 45 osób nie żyje. W Warszawie podpisano porozumienie w sprawie instalacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej. Według Le Monde zabici i ranni w Afganistanie żołnierze francuscy to także ofiary amerykańskiego bombardowania. Prezydent Sarkozy bierze na siebie częściową odpowiedzialność za tę tragedię. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką. Na początek tragiczna wiadomość z lotniska Barajas w Madrycie. Samolot hiszpańskich linii lotniczych Spanair ze 160 pasażerami na pokładzie rozbił się podczas startu do lotu do Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Według pierwszych danych zginęło co najmniej 45 osób, a 40 zostało rannych. Niektóre źródła mówią nawet o ponad 100 zabitych. A teraz wracamy już do innych doniesień. Amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice oraz polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podpisali w Warszawie porozumienie w sprawie instalacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej. Na terenie Polski, prawdopodobnie w miejscowości Rędzikowo, 200 km od Kaliningradu, umieszczona będzie wyrzutnia i obronne antybalistyczne rakiety przechwytujące. Tarcza ta ma chronić terytorium Stanów Zjednoczonych, US Army oraz terytoria sojuszników z NATO przed atakiem rakietowym. W Polsce ma powstać z roku 2012 baza 10 rakiet przechwytujących pociski dalekiego zasięgu wystrzelone w Azji. W Czechach zainstalowany będzie radar. Porozumienie z Pragą Amerykanie podpisali już 8 lipca. Negocjacje między Warszawą a Waszyngtonem trwały 15 miesięcy. Prezydent Lech Kaczyński chciał podpisać już dawno umowę. Premier Tusk przez kilka miesięcy zwlekał, negocjując z Waszyngtonem zainstalowanie dodatkowo 16 rakiet typu Patriot. Polska opinia publiczna nie popierała w większości tego projektu. Ostatnio jednak po wydarzeniach w Gruzji tendencja się odwróciła. Po podpisaniu umowy przez Condoleezzę Rice i premiera Donalda Tuska dokument trafi zgodnie z polską procedurą do parlamentu. Sejm i Senat będą musiały wyrazić zgodę na ratyfikowanie umowy przez prezydenta. Według konstytucji zgody parlamentu w takiej formie wymagają umowy dotyczące m.in. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych. Ostatni etap procedury to złożenie podpisu ratyfikującego przez prezydenta, co w tym przypadku wydaje się czystą formalnością. Lech Kaczyński wyraził swe już najwyższe zadowolenie z zawarcia umowy. Moskwa uważa porozumienie na temat amerykańskiej tarczy antyrakietowej za bezpośrednie zagrożenie dla Rosji. Kreml poinformował w środę, że Rosja podpisze z Białorusią jeszcze w tym roku porozumienie o wprowadzeniu wspólnego systemu obrony przeciwlotniczej. Prezydenci Rosji Dmitrij Miedwiediew i Białorusi Aleksander Łukaszenka spotkali się w tej sprawie w Soczi. Nie trzeba dodawać, że i Mińsk ostro sprzeciwia się lokalizacji amerykańskiego systemu tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych też wydało w tej sprawie specjalny komunikat. Paryż uważa, że, cytuję, porozumienie nie powinno zagrażać Rosji, ani też wpłynąć na zachwianie równowagi rosyjsko-amerykańskiej. Koniec cytatu. Władze francuskie chciałyby, aby wymiana poglądów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na temat zagrożenia rakietowego była nadal prowadzona. Zdaniem rzecznika francuskiego Ministerstwa Obrony dotyczy to także bezpieczeństwa w Europie. A co z obiecywaną ewakuacją wojsk rosyjskich z Gruzji?
Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice oświadczyła w Warszawie, gdzie podpisała polsko-amerykańską umowę o rozmieszczeniu w Polsce elementów tarczy antyrakietowej, że nie posiada dowodów potwierdzających początek ewakuacji wojsk rosyjskich z Gruzji. Nieco wcześniej o braku znaków, które mogłyby świadczyć o podjęciu przez Moskwę procesu wycofywania się z terytorium gruzińskiego, mówiło gruzińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zdaniem pani Rice, mimo gruzińskiego kryzysu nie można jednak uznać, że między Rosją a Zachodem rozpoczęła się nowa zimna wojna. Zimna wojna jest skończona, stwierdziła szefowa amerykańskiej dyplomacji, robiąc aluzję do dziesięcioleci konfrontacji między komunistycznym Związkiem Radzieckim a demokratycznym Zachodem. Przeżywamy trudny okres, dodała, ale nie sądzę, że powinniśmy wyolbrzymiać trudności. Reputacja Rosji uległa poważnemu uszczerbkowi, ale obecna sytuacja strategiczna w niczym nie przypomina roku 48, 68 czy 88. Jak podkreśla agencja France Presse, amerykańska sekretarz stanu, przemawiając w 40. rocznicę najazdu wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, przypomniała, że od upadku komunizmu w Europie w latach 89-90 Stany Zjednoczone próbują redukować antagonizm z Rosją, mnożąc propozycje współpracy. Francuska agencja donosi także, powołując się na Quai d'Orsay, że prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew obiecał w rozmowie telefonicznej swemu francuskiemu odpowiednikowi Nicolasowi Sarkoziemu, że ewakuacja wojsk rosyjskich zakończona zostanie jutro w czwartek 21 i pojutrze w piątek 22 sierpnia. Jedynym wyjątkiem ma być oddział 500 ludzi odpowiedzialnych za wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Środki te przewidziane w porozumieniu o zawieszeniu ognia, które podpisane zostało 12 sierpnia, dają prawo rosyjskim siłom utrzymania pokoju do patrolowania terenów położonych w Gruzji kilka kilometrów poza Osetią Południową. Rosjanie nie mają jednocześnie wstępu do znaczących ośrodków miejskich, nie mogą poza tym blokować ruchu drogowego. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dokument o dodatkowych środkach bezpieczeństwa jest ciągle przedmiotem dyskusji. Dziennikarze AFP i Reutera w terenie zaobserwowali tymczasem, że dwie kolumny rosyjskich czołgów ruszyły z miasta Natsreti, 50 kilometrów od Tbilisi, w stronę Osetii Południowej. Trasa Rosjan prowadzi przez Gori, stolicę Osetii Południowej, Skinfali, do Rosji. Oficjalnie według danych rosyjskich w czasie konfliktu z Gruzją poległo 64 rosyjskich żołnierzy, a 323 zostało rannych. Natomiast strona gruzińska podała we wtorek, że w wyniku operacji wojskowych od 8 sierpnia co najmniej 215 Gruzinów zginęło, a 1496 zostało poranionych. Na horyzoncie rysuje się tymczasem nowy konflikt. Inna prorosyjska separatystyczna prowincja Gruzji, Abchazja, powiadomiła, że zamierza zwrócić się do Moskwy, by ta uznała jej niepodległość. Prośbę tę rozpatrzy równolegle do analogicznego podania Osetii Południowej Rada Federacji, Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu na posiedzeniu 25 sierpnia.
Słuchają Państwo o Paryżu Radio France International, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Jak podaje w najnowszym wydaniu dziennik Le Monde, powołując się na naocznych świadków, niektórzy z Francuzów zabitych 10 i ranionych 21 w zasadzce w Afganistanie polegli od bomb zrzuconych na teren walki przez sojusznicze samoloty NATO, wezwane na pomoc w ostatniej chwili. Zdaniem tych świadków winę za śmierć i ranienie żołnierzy ponosi także francuskie dowództwo sił w Afganistanie. Bardzo długi czas reakcji na wydarzenia oraz całkowity brak koordynacji działań. Le Monde poddaje też w wątpliwość oficjalną wersję francuskiego dowództwa, jakoby wszyscy z zabitych żołnierzy ponieśli śmierć natychmiast po wpadnięciu w pułapkę talibów. Francuscy żołnierze zabici zostali podczas trwającej kilka godzin wymiany strzałów. W Kabulu krótką wizytę złożył prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Spotykając się z francuskim kontyngentem w Afganistanie, powiedział:
Chacun d'entre vous a consenti une part de sacrifice.
Każdy z Was zgodził się na jakieś poświęcenie i uczynił to zupełnie dobrowolnie. Chciałem Was zapewnić, że jestem świadom własnej odpowiedzialności. To ja podejmuję decyzje. Jestem też odpowiedzialny za wydawane Wam rozkazy i do mnie należy ich podejmowanie. Chciałbym, żeby to wszystko było jasne. Jeśli coś Wam się dzieje, czuję się za to odpowiedzialny.
Kiedy Wam się coś dzieje, czuję się za to odpowiedzialny.
Nicolas Sarkozy zapowiedział, że Francja nadal będzie prowadzić walkę z terroryzmem w Afganistanie u boku Amerykanów. Oświadczył, że jego wiara w słuszność misji afgańskiej pozostaje niezachwiana. Walczymy o słuszną i szlachetną sprawę. Walczymy z terroryzmem o demokrację i o wolność, powiedział Nicolas Sarkozy, dodając jednocześnie, że chyli czoła przed bohaterstwem i poświęceniem francuskich żołnierzy oraz składa wyrazy najszczerszego ubolewania rodzinom poległych żołnierzy. Prezydent Francji po oddaniu hołdu zmarłych, wizycie u rannych żołnierzy w szpitalu i odwiedzeniu oddziałów francuskich spotkał się również z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. Nicolasowi Sarkozyemu w krótkiej podróży do Kabulu towarzyszyli minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i minister obrony Hervé Morin. Seria krwawych zamachów w Algierii trwa. W środę nad ranem dwa wybuchy wstrząsnęły miejscowością Bouira, 150 km od Algieru. Zginęło 31 osób, a rannych zostało 11. We wtorek w podobnym zamachu nieopodal Algieru zginęły 43 osoby, a 45 zostało rannych. Niezbyt pomyślna dla Polaków była środa na 29. Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Polacy przegrali oba ćwierćfinałowe pojedynki w siatkówce mężczyzn z Włochami 2-3 po szalenie zaciętej walce i w piłce ręcznej z Islandią 30-32. Szczypiorniści Francji natomiast pokonali Rosjan 27-24 i awansowali do półfinałów, gdzie spotkają się z Chorwacją, która pokonała Duńczyków. Medal srebrny zdobył w regatach na desce do żeglowania Francuz Julien Bonton. Złoto w tej dziedzinie wywalczył Nowozelandczyk Tom Ashley, a brąz Izraelczyk Shahar Zubari. Rewelacyjnie spisuje się Jamajczyk Usain Bolt. Po złotym medalu na 100 metrów w środę zdobył on złoto w biegu na 200 metrów, bijąc 12-letni rekord świata Amerykanina Michaela Johnsona. Nowy rekord to 19,30 sekundy. Srebro zdobył Churande Martina z Antylii Holenderskich, a brąz Amerykanin Sean Crawford po dyskwalifikacji Wallace'a z Pyrmona. Tu Paryż, Radio France Internationale, był to dziennik, a teraz przegląd prasy, który sporządziły Anny Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Armia francuska w szoku, Francja w żałobie, afgańska pułapka, zabici żołnierze. Te kilka tytułów z pierwszych stron gazet świadczy o tym, że nagle Francuzi uświadomili sobie, iż ich oddziały biorą udział w prawdziwej wojnie, przynoszącej ofiary. Brutalną prawdę przypomniały tragiczne doniesienia z Afganistanu, gdzie w pułapce zastawionej przez talibów zginęło 10 francuskich żołnierzy, a 21 innych zostało rannych. Oprócz analizy ostatnich wydarzeń, przypomnienia ilu żołnierzy z sił międzynarodowych stacjonuje w Afganistanie i jakie są ich zadania, wiele komentarzy redakcyjnych poświęconych jest pytaniu o sens tej wojny. Tragiczna konieczność, nie możemy ani wygrać, ani się wycofać. W takim duchu wypowiadają się specjaliści na łamach Libération. Nikt nie ma złudzeń, że 7 lat po obaleniu talibów ci ostatni rosną coraz bardziej w siłę i to nie tylko w sensie militarnym. Udało im się zdobyć wpływy wśród pasztunów głównej grupy etnicznej w Afganistanie, z której wywodzi się prezydent Karzaj, ale pasztuńska arystokracja już nie liczy się na prowincji. Skorzystał na tym ruch talibów, który zresztą, jak podkreśla Olivier Roy z Francuskiej Akademii Nauk, nie jest wcale taki jednorodny. Część przywódców uważa, że za bardzo się związano z Al-Kaidą i, zdaniem Oliviera Roya, na ten właśnie odłam powinni postawić Amerykanie, podejmując negocjacje. Na razie o tym jednak nie ma mowy, gdyż administracja Busha uważa wszystkich talibów za terrorystów, a szkoda, bo rozmowy i negocjacje są jedynym rozwiązaniem wojny w Afganistanie, uważa Olivier Roy na łamach Libération. Laurent Geoffrin w artykule redakcyjnym w tej gazecie zastanawia się, jak wygrać wojnę nie do wygrania, w której bohaterskie poświęcenie żołnierzy z państw demokratycznych prowadzi do niczego. Bezlitośni talibowie zacieśniają pętlę wokół Kabulu, chcą pokazać legalnemu rządowi, jak niewielki jest zasięg jego władzy, a żołnierzom sił międzynarodowych uświadomić, iż misja jest coraz bardziej niebezpieczna. Stare powiedzenie wojskowe mówi, z bagnetem można zrobić wszystko, nie możesz jedynie
na nim usiąść. I sytuacja w Afganistanie świetnie to ilustruje. Dziennikarz Liberation zastanawia się nad rozwiązaniem tego konfliktu. Najgorszym wariantem byłoby wycofanie wojsk. Kto chciałby takiego zakończenia wojny sprawiedliwej, które znaczyłoby zwycięstwo najgorszego odłamu fanatyków islamu? Tę wojnę trzeba wygrać politycznie przy silnym wsparciu wojskowym, ale politycznie, stawiając na odbudowę kraju nowoczesnego i nieskorumpowanego, ale także na negocjacje, które doprowadzą do rozłamu wśród rebeliantów kontrolujących południe kraju. Odwaga żołnierzy musi iść w parze z inteligencją polityków, uważa Laurent Geoffrin w Libération. Konflikt w Afganistanie to niezwykła misja pokojowa, to prawdziwa wojna wypowiedziana talibom i ich sojusznikom. Wojna, która kosztuje życia ludzkie i sporo pieniędzy. Tylko w tym roku zginęło już 176 zachodnich żołnierzy, przypomina Luc de Baroche w artykule redakcyjnym w Le Figaro. Ale to nasilenie w ostatnich miesiącach walk w Afganistanie nie powinno przysłaniać najważniejszej sprawy. Walka z talibami to walka z terroryzmem. Francuska decyzja o wzięciu udziału w tej wojnie to nie jakieś gesty w stosunku do Amerykanów. Chodzi o najbardziej żywotne interesy po tej i tamtej stronie Atlantyku. Świadczy o tym również zgodne stanowisko w tej kwestii dwóch kandydatów na prezydenta USA, którzy Afganistan uważają za priorytet w walce z terroryzmem. Nie bez znaczenia w tej wojnie jest również sąsiedztwo z Pakistanem i ryzyko, że w ręce talibów mogłaby wpaść broń jądrowa. Czy zadaniu może sprostać 70 tysięcy żołnierzy posłanych przez NATO do tego ogromnego kraju, zastanawia się dziennikarz Le Figaro. Doświadczenie uczy, że trudno jest zrobić lepiej. Aby skutecznie wyeliminować talibów, administracja Karzaja musi zwalczyć korupcję i handel narkotykami. I trzeba przede wszystkim postawić na nogi armię afgańską. Tylko zostawiając za sobą oddziały zdolne do pokonania islamskich fundamentalistów, żołnierze zachodni będą mogli pewnego dnia opuścić Afganistan bez poczucia przegranej wojny i ze świadomością, że świat będzie nieco lepszy. Kończy Luc de Baroche w Le Figaro. Dziennik La Croix przypomina, że komentarz decyzji Nicolas Sarkozy'ego o wysłaniu dodatkowych oddziałów do Afganistanu ukazał się w kwietniu pod tytułem Zapomniany front. Kto pamiętał, że francuscy żołnierze nie tylko pojechali tam pomagać odbudowywać kraj, ale również by brać udział w walkach, a co za tym idzie, ginąć jak Brytyjczycy, Kanadyjczycy czy Amerykanie. Śmierć 10 Francuzów przypomniała, że wojna jest prawdziwa. I chociaż nie wszyscy we Francji popierają tę wojnę, nie chodzi o polemikę, ale o uświadomienie sobie, że pułapka afgańska zatrzaskuje się coraz bardziej wokół koalicji. Popierany przez nią rząd prezydenta Karzaja nie sprawdził się, a toczące się walki z talibami przynoszą sporo ofiar wśród ludności cywilnej, która coraz bardziej niechętnym okiem patrzy na obce wojska. Opuścić jednak teraz ten kraj równałoby się z oddaniem go w ręce talibów, co nie znaczy, że ich eliminacja ma być jedynym celem koalicji. Należy kontynuować wysiłki, odbudować kraj, wyszkolić kadry, administrację, wojsko, policję, tak aby oni mogli przejąć pałeczkę. I choć ta perspektywa się oddala, to jedynie osiągnięcie jej nada sens tej wojnie i jej ofiarom, uważa Dominique Quignot w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde również bardzo wiele uwagi poświęca afgańskiej tragedii. W dwóch atakach, czytamy w dzienniku, talibowie udowodnili, jak groźne mogą być ich ataki skierowane przeciwko oddziałom NATO. Straty armii francuskiej nie były tak ogromne od czasu wojny w Algierii. Talibowie korzystają z zamieszania, jakie w Pakistanie wywołała dymisja Musharrafa, i mnożą swe ataki na terytorium sąsiedniego Afganistanu. Korzystają z poparcia całej sieci zbudowanej w łonie pakistańskich służb specjalnych. Działają głównie na południu kraju, podczas gdy nowe grupy grupy dżihadu zbliżone do Al-Kaidy skupiają swe siły na wschodzie. Część pakistańskiego dowództwa wojskowego obawia się utworzenia w Afganistanie Narodowej Armii wyszkolonej i wyposażonej przez Amerykanów. Armia pakistańska zmuszona do przeciwstawienia się zbuntowanym talibom, obawiająca się o swój wizerunek, nieco splamiony poparciem, jakiego udzielała ona Musharrafowi, podejmuje coraz mniej zdecydowane działania przeciwko islamistom. W Afganistanie, gdzie talibowie czerpią zyski z narkotyków i są dobrze dofinansowywani przez salafistów z Zatoki Perskiej, władza dzierżona przez prezydenta Hamida Karzaja narażona jest na korupcję, mimo ostrzeżeń wystosowanych pod adresem prezydenta w czasie czerwcowej konferencji darczyńców w Paryżu. Wobec zbliżających się wyborów prezydenckich 2009 roku Karzaj będzie chronił interesy swoich popleczników, nawet jeśli sprzeniewierzają oni fundusze pochodzące z międzynarodowej pomocy. Wobec tych problemów siły sprzymierzone starają się utrzymać swe pozycje za wszelką cenę. Z jednej strony zwiększając swój kontyngent, z drugiej szkoląc i wyposażając armię afgańską. Atak na francuskich komandosów stawia w trudnej sytuacji Pałac Elizejski. We Francji już od paru miesięcy obawiano się ataków w tym regionie, gdzie można było zaobserwować przegrupowania dżihadu. Nicolas Sarkozy oświadczył, że Francja nie osłabi swej walki z terroryzmem w Afganistanie. Decyzja ta budzi pewne kontrowersje i z pewnością jest argumentem w walce politycznej. Socjaliści korzystają z okazji, żeby przypiąć łatkę prawicy. Rząd powinien się wytłumaczyć, tytułuje Le Monde wywiad z przewodniczącym grupy socjalistów w Zgromadzeniu Narodowym. Socjalistów, którzy stoją na stanowisku, że nie można zwiększać francuskiego kontyngentu bez wcześniejszej oceny grożącego niebezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku trudno sobie nawet wyobrazić, jakie mogą być konsekwencje takiego postępowania.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W połowie sierpnia Francuzi przystępują zwykle do robienia pierwszego bilansu sezonu turystycznego. W tym roku okazało się przy tej okazji, że jednym z najulubieńszych miejsc cudzoziemców zwiedzających Paryż i jego najbliższe okolice jest największa w Europie dzielnica biznesu La Défense, położona w departamencie Hauts-de-Seine. Dach najokazalszego budynku tego nowoczesnego miasteczka wieżowców, Grande Arche, czyli Wielkiego Łuku, pozwalający z wysokości 110 metrów podziwiać panoramę francuskiej stolicy, przyciąga w lecie od 800 do 1000 turystów dziennie. O wiele więcej niż znajdujący się niedaleko pałacyk Malmaison cesarzowej Józefiny, dom Chateaubrianda w Châtenay-Malabry czy park Saint-Cloud. Na La Défense spotkać można wielu Europejczyków ze wschodu, głównie Rumunów i Słowaków, a także turystów z o wiele zamożniejszych krajów arabskich. Z obecności tych ostatnich cieszą się właściciele ekskluzywnych hoteli, których na terenie La Défense jest kilka. Dyrektor Hiltona z satysfakcją odnotowuje na przykład, że w lipcu udało mu się sprzedać 70% noclegów. Skorzystali z nich głównie Anglicy, Amerykanie oraz klientela z Bliskiego Wschodu. Hotel jest świetnie usytuowany, centrum handlowe tuż obok, a ze stacji Reru w 5 minut dojechać można na Pola Elizejskie. Mniej zamożni turyści trafiają zwykle do hotelu Etap w Courbevoie. Przyjmuje on przede wszystkim ludzi z prowincji, którzy przyjeżdżają w lecie na La Défense, by znaleźć tu czasowe zatrudnienie. Jest też wielu stażystów, a turyści, głównie przybysze z Europy Wschodniej, Anglicy oraz Hiszpanie, stanowią ponad 20% gości. Niekwestionowanym liderem turystyki europejskiej jest jednak Disneyland, położony w innym podparyskim departamencie Seine-et-Marne. 12 sierpnia ten wielki kompleks rozrywkowy podejmował swego 200-milionowego gościa. Była nim pewna francuska rodzina z południa Francji, która po dniu wypełnionym atrakcjami w parku spędziła noc w luksusowym hotelu Empire State. Paryski Disneyland, otwarty w 1992 roku, ma dwa parki tematyczne, hotele liczące w sumie 5800 pokoi, specjalistyczne restauracje, sklepy, dyskotekę i multiplex o powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych. Przyjeżdżają do niego przede wszystkim ludzie z małymi dziećmi, czyli takim typem turysty, którego za nic nie da się zaciągnąć do Luwru. Muzea Paryża mają swoją własną klientelę, która notabene rośnie z roku na rok. Za 2008 rok danych jeszcze brak. Wiadomo jednak, że w 2007 50 głównych zabytków i muzeów Paryża, wśród których są Louvre, wieża Eiffla i ośrodek Pompidou, miało rekordową frekwencję 700 milionów zwiedzających. Na czele listy uplasowały się katedra Notre-Dame, do której wstąpiło 13 milionów osób, i Bazylika Sacré-Cœur, mająca na swoim koncie 10 milionów zwiedzających. Pewną niespodzianką stał się fakt, że w wykazie najbardziej popularnych 10 paryskich muzeów znalazło się niedawno utworzone Muzeum Sztuki i Cywilizacji Afryki, Azji, Oceanii i obu Ameryk, Muzeum Quai Branly. Jak wytłumaczyć jego powodzenie? Przed mikrofonem dyrektor generalny muzeum Pierre Anneto.
Le succès, il est multiple. Il y a quand même forcément l'effet nouveauté.
Ten sukces ma wiele aspektów. Na pewno duże znaczenie miał fakt, że nasze muzeum było nowością i turyści odkrywali je z przyjemnością i z zaciekawieniem. Myślę jednak, że nie jest to jedyny powód. Jest też w tym coś głębszego. Coś, co pozwala nam przetrwać i zachować dotychczasową liczbę zwiedzających, którą oceniamy na 1 300 000 osób. Kiedy ktoś spędza 3-4 dni w Paryżu, idzie oczywiście na Montmartre pod wieżą Eiffla i do Louvru. Nie jest więc tak łatwo przyciągnąć go do mniejszego muzeum. By sprostać konkurencji, musimy być bardzo dynamiczni. Celem dla nas nie jest wcale dorównywanie Louvrowi, który ma 8 milionów zwiedzających rocznie, ale chcemy przyciągnąć publiczność, która interesuje się tym, co robimy w naszym dość skromnym zakresie i o której wiemy, że wychodzi z naszego muzeum zadowolona.
I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is near.
Urodzony w 1941 roku Petr Uhl to jedna z najbardziej znanych postaci czechosłowackiej opozycji demokratycznej. W komunistycznych więzieniach spędził łącznie 9 lat życia. Najpierw za uczestnictwo w skrajnie lewicowym ruchu Młodzieży Rewolucyjnej, HRM, a potem za działalność na rzecz praw człowieka w ruchu Karty 77 i Komitecie Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych. Stworzył, redagował i wydawał samizdatowy biuletyn Infoch, czyli Informacja o Karcie, odpowiednik korowskiego biuletynu informacyjnego. Był także aktywnym członkiem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Po upadku komunizmu w Czechosłowacji Uhl został posłem Zgromadzenia Federalnego. W tym samym czasie był też dyrektorem Czechosłowackiej Agencji Prasowej. Później pracował jako dziennikarz i publicysta. Od 1991 do 2001 był ekspertem ONZ-owskiej Komisji Praw Człowieka. W latach 1997-2001 pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka oraz szefem rządowych rad do spraw narodowości i praw człowieka, a także Międzyresortowej Komisji do spraw Wspólnoty Romskiej. Po rozpadzie Czechosłowacji Uhl wybrał obywatelstwo słowackie, a potem walczył z sukcesem o przyznanie mu obywatelstwa czeskiego. W ten sposób, wbrew oporowi władz w Pradze, otworzył drogę do przyznania czeskiego obywatelstwa Romom, którzy przywędrowali do Czech ze Słowacji. Petr Uhl jest kawalerem Legii Honorowej. Rozmawia z nim Marek Pędziwol.
Panie Piotrze, rok 68, praska wiosna. Czy mógłby pan w skrócie, w takich kilku zdaniach powiedzieć, co to właściwie było i kiedy to się tak naprawdę zaczęło?
Musím tu otázku odpowiedzieć w souvislosti z tym, że se w tej wieci często chybuje.
Na to pytanie muszę odpowiedzieć, bo w tej kwestii często popełniane są błędy. Co nie była jakaś krótka, praska wiosna, lecz długotrwały proces demokratyzacyjny. Czy, jak się wtedy mówiło, proces odrodzenia społecznego. Zaczął się właściwie już w 1963 roku. Od tego czasu reżim stopniowo liberalizował sam siebie. Działo się to głównie w partii komunistycznej. Nie byłem jej członkiem, lecz jedynie jako obywatel, odbiorcą tych wolności, które stopniowo rzeczywiście przychodziły. Uwidaczniały się one w prawie pracy, w migracji ludzi, w oświacie, w kulturze, w sztuce. Potem, na początku 1968 roku, w tym rozwoju doszło do erupcji, do kryzysu w partii, który komuniści próbowali rozwiązać personalnie. Rzeczywistość jednak ich przerosła, ale i tak cały proces odrodzenia był głównie dziełem komunistów. Przede wszystkim pisarzy, artystów, pracowników
pracowników szkół wyższych, dziennikarzy, ale też ludzi z partyjnego aparatu. Masowe wsparcie ten proces uzyskał w chwili zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego. Spekulowaliśmy, czy ci Sowieci wejdą, czy nie. I nie skończyło się to też 21 sierpnia. Trwało jeszcze dłużej, minimalnie do kwietnia następnego roku, kiedy to 17 kwietnia Gustaw Huszak zastąpił Aleksandra Dubčeka. Czechosłowacki aparat przemocy został jednak użyty przeciwko demonstrantom dopiero w sierpniu 1969, podczas pierwszej rocznicy inwazji. To były przede wszystkim ludowe milicje, czechosłowacki odpowiednik ORMO. To, cośmy zdobyli, czy też dostali w ciągu lat 60., a głównie w 68. roku, zachowało się jeszcze przez długi czas, a my staraliśmy się zachować to jak najdłużej.
Demonstrującym, zejména to były ludowe milicje, które zasáhli, czyli ty, to, cośmy si wydobyli, nebo jsme to dostali w průběhu 60. let a potom hlavně v tom 68. roce, tak to se ještě dlouho uchovávalo a my jsme se snažili to uchovat co nejdéle.
Pan podkreślił, že byl to ruch, který został zainicjowany i v dużej mierze przeprowadzony v partii komunistycznej przez naukowców, działaczy, ale również ludzi pióra, inteligencję związaną z partią komunistyczną. Ale chyba nie tylko. Przecież powstała czy odrodziła się Czechosłowacka Partia Socjaldemokratyczna. Powstał klub zaangażowanych bezpartyjnych, klub 2-3-1. Powstało wiele takich inicjatyw. Do jakiego stopnia ten ruch praskiej wiosny, zwłaszcza tego 68 roku już w tym wypadku, był ruchem wolnościowym generalnie społeczeństwa czechosłowackiego?
Samozřejmě, że było to hnutí za svobodu, jenomže to, co jste jmenoval, sociální demokracie.
Ależ oczywiście był to ruch na rzecz wolności, tylko że to, co pan wyliczył, socjaldemokracja, K231 i inne instytucje, to przecież nie było źródło tego ruchu, lecz jego skutek, skutek wielce godny pochwały. W tym wypadku, w odróżnieniu od wcześniejszych działań liberalizacyjnych, była to już demokratyzacja. Społeczeństwo zaczynało być pluralistyczne. Przejawiało się to w gazetach, w samej partii komunistycznej, jak i w jej partiach satelickich. To był skutek godny pochwały. Ale oczywiście to nie było tak, że ci ludzie, którzy byli poza partią, wnieśli jakiś wyraźny wkład do tego procesu demokratyzacyjnego. To był tylko margines. Bardzo go ceniliśmy, chwalili i wspierali. Wspierało go nawet mnóstwo ludzi z partii komunistycznej. Ale źródło tego ruchu znajdowało się naprawdę pomiędzy komunistami. Raczej między komunistycznymi intelektualistami niż jakimiś zasłużonymi bojownikami z czasów wojny.
Ale ten zdroj byl skutečně mezi těmi komunisty a to spíše mezi těmi intelektuály než nějakými zaslouženými bojovníky z války.
Panie Piotrze, inwazja wojsk Układu Warszawskiego i przede wszystkim późniejsza normalizacja husakowska, to był taki najsmutniejszy czas w życiu Czechosłowacji, aż do momentu upadku. Ale jednak Czechosłowacja nie stała się tym, o czym bodajże Kundera powiedział, że Czechosłowacja stała się Biafrą ducha. Przecież nie całkiem zamarły społeczne ruchy, a odrodziły się chociażby w postaci karty 77.
Ja nie mam wspominku, że to był najsmutniejszy czas.
Ja nie pamiętam, żeby to miał być najsmutniejszy czas w naszej najnowszej historii. Wręcz przeciwnie, pamiętam, że czas inwazji to był czas spontanicznych reakcji prawie wszystkich mieszkańców Czechosłowacji, reakcji solidarnych, czas współpracy. Wszyscy mówiliśmy po rosyjsku i dyskutowaliśmy z sowieckimi żołnierzami. Tłumaczyliśmy im, że tu nie ma żadnej kontrrewolucji.
Dyskutovalo se s těmi vojáky, že tady není žádná kontrarevoluce.
Ale normalizace už.
Normalizace byla přece mnohem později.
Normalizace byla přecież o wiele później, nie była bezpośrednim skutkiem inwazji. O normalizacji zaczyna się wprawdzie mówić w listopadzie 68 roku, ale rzeczywista normalizacja zaczęła się dopiero w kwietniu następnego. Nie wiem, z jakiego czasu pochodzą te słowa Kundery, ta Biafra ducha. Piękny obraz wyrażający to, co było potem. Ale aż do kwietnia 69 roku w tamtejszej Czechosłowacji panowała wolność słowa, jakiej może nawet dziś nie mamy.
Słowa, którą można ani dnes nie mamy.
W jaki sposób doświadczenie roku 68 wpłynęło na późniejsze działania właśnie Karty 77 i wszelkich innych ruchów opozycyjnych aż do roku 89. Czy był to znaczący wpływ? W końcu pod kartą znalazły się podpisy nie tylko przeciwników reżimu, ale również dawnych, wysoko postawionych działaczy, chociażby Zdenka Mlynarza, żeby nazwę jedno nazwisko.
Ja się nie uświadomiłem, że...
Nie uświadamiam sobie tego, żeby kartę mieli podpisać ludzie, którzy w 68 roku byli przeciwnikami reżimu. Byli tam przecież tylko ci ludzie, którzy wspierali ideę socjalizmu z ludzką twarzą. Połowa wszystkich sygnatariuszy karty 77, tego oświadczenia zakładającego ruch, dokładnie połowa z 242, czyli 121, to byli dawni członkowie partii komunistycznej. Ale my wtedy tego nawet nie liczyliśmy. W tym jest ten widz, że tego nie liczyliśmy. A wpływ 68 roku na kartę 77 był wielki, choć nie całkiem bezpośredni, bo w karcie nie mogliśmy walczyć o te wartości, do których dążyliśmy w latach 60. Czy to chodziło o liberalizację dawaną nam wtedy raczej w podarunku, czy o demokratyzację, którą raczej sami wywalczyliśmy? I to dopiero w 68 roku, a nie przedtem. W karcie 77 domagaliśmy się tylko i wyłącznie ochrony praw człowieka, zgodnie z oboma międzynarodowymi paktami. Tak się umówiliśmy. Wszyscy ci, którzy zakładali kartę i podpisali ją jako pierwsi, czy to dawni komuniści, różni socjaliści, liberałowie, czy chrześcijanie. W karcie było wielu katolików i ewangelików, zdecydowanie więcej niż by to wynikało z ich procentowego udziału w społeczeństwie. Było tam też sporo ludzi, którzy nie byli jakoś politycznie określeni. No i my wszyscy umówiliśmy się, że karta nie jest platformą polityczną, nie jest bazą politycznej opozycji i że będziemy zajmować się tylko ochroną praw człowieka i nieustannie proponować władzom dialog na temat praw człowieka. Tak więc była to pewna minimalizacja postulatów z 68 roku, jak mówią Francuzi. A recule pour mieux sauter, musieliśmy się cofnąć, żebyśmy mogli lepiej skoczyć. Ale w tym nie było oszustwa, nie było w tym bowiem myślenia, że tak naprawdę jesteśmy opozycją polityczną.
Także nie tam určitý posun, určitá minimalizace taky těch požadavků z roku 68, jak říkají Francouzi, reculé pour mieux sauter. Museli jsme ustoupit, abychom mohli lépe skočit. Ale nebyl v tom podvod. Nebylo to myšleno tak, že ve skutečnosti jsme tou politickou opozicí.
Je rok 2008, 40 let od tamtých vydařeň. Z toho už niemal právě połowa. To doświadczenie życia w wolnym, demokratycznym państwie. Panie Piotrze, jak pan myśli, czy to, co się dzisiaj nazywa praską wiosną i wtedy się nazywało, czy doświadczenie roku 68, jego przesłanie, jego myśli, jego idee, to dziś już tylko obiekty muzealne dla historyków, czy jest w tym jeszcze coś żywego, z czego warto nadal korzystać?
Ja si myslím, że ta kontinuita mezi rokiem 68, ale już...
Myślę, że istnieje ciągłość od 68 roku i poprzedzających lat, od 20 zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w 56 roku, a tak naprawdę już od śmierci Stalina w 53 roku, aż po dziś. To właściwie całe moje życie. Ta ciągłość wiąże nas z podobnym rozwojem, choć także w pewnym stopniu innym, na Węgrzech czy w Polsce, a później w latach 90. także w Związku Sowieckim czy też w NRD. Czyli te wartości istnieją. Jest to, jak pan powiedział, czy jakbym ja to powiedział po polsku.
Ty hodnoty zde są. Je to, jak ste to řekl, nebo jak bych řekl ja, polski walka wolnościowa. Je to boj za swobodę, który ma najróżniejsze formy.
To bój o wolność, który ma najróżniejsze formy i różne akcenty, raz na demokrację socjalistyczną, kiedy indziej na pluralizm społeczny, wreszcie na prawa człowieka i po czwarte, a to jest ten czas, w którym teraz żyjemy, na demokratyczne państwo prawa. Ja bym nie powiedział tego tak, jak to panują wolne, demokratyczne państwo. Do tego jeszcze bardzo daleko. Ale i ku tej demokracji mamy dość daleko, ale fundamenty państwa prawa, demokratycznego państwa prawa zostały tu zbudowane, włącznie z ochroną praw człowieka.
Základy prawnego státu, to jest demokratycznego prawnego státu, zde położone są, wczetnie ochrony ludzkich praw.
Dziękuję bardzo.
Teatr. Agnieszka Umo.
Gdzie są granice nowej Europy, która stała się zaskakująco różnorodna? Jaki jest wkład nowych krajów we wspólnotowe dzieło? Co widać na obrzeżach Europy? Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu poświęcił wiele miejsca Polsce i młodym krajom członkowskim Unii Europejskiej. Jego celem jest przekraczanie granic, tych dosłownych, zbudowanych przez ludzi i tych, które oddzielają świat duchowy od fizycznego. Polska, Czechy, Węgry, Estonia, ale również Rosja, Gruzja, Iran, Turcja, Izrael, Egipt i Liban to kraje pochodzenia zaproszonych artystów. Prokofiew, Chopin, Debussy, Haydn, Liszt, Beethoven, Brahms, ale również Smetana, Janaczek, Szymanowski, Seiber, Donani czy Bieber to jeśli chodzi o kompozytorów. Program jest w tym roku niezwykle różnorodny. Takie ambicje miał dyrektor festiwalu Jonathan Mills. Operę Smetany Dwie Wdowy wykonała opera szkocka pod dyrekcją Francesco Cortiego. Recital fortepianowy dał czeski pianista Iwan Morawiec. Z dziełami Bartoka i Dworzaka wystąpiła budapeszteńska orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera. Niejako proroczo w świetle niedawnych wydarzeń politycznych odebrano umieszczenie w programie gruzińskiego baletu narodowego. Występy polskich artystów objęły zarówno międzynarodowy festiwal, jak i festiwal teatrów awangardowych Fringe. Na głównym festiwalu 4 gwiazdkami na 5 możliwych uhonorowali przedstawiciele renomowanej prasy Dybuka Szymona Anckiego, wystawionego w połączeniu z opowiadaniem Hanny Kral w adaptacji reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Joyce Macmillan z The Scotsman nazwała warszawską produkcję błyskotliwie intensywną i głęboką realizacją dramatu Anckiego. Spektakl Warlikowskiego spala się powoli w teologii i mistyce, obdarowując widza hojnym przesłaniem. Szkocka krytyk chwaliła świetne aktorstwo, scenografię i nastrojowe światło. The Herald przyjął spektakl z głębokim zrozumieniem, również przyznając Dybukowi 4 gwiazdki. Niemal jednym tchem z poprzednim wymieniane jest drugie wydarzenie festiwalu przybyłe z Polski, 4.48 Psychosis, Sarah Kane w reżyserii Grzegorza Jarzyny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Spektakl traktujący o granicy wytrzymałości psychicznej, jak mówi Jonathan Mills. Ostatnim akcentem międzynarodowego festiwalu będzie Król Roger, opera Karola Szymanowskiego, produkcja Teatru Maryjskiego z Petersburga w reżyserii Mariusza Trylińskiego. Orkiestrą dyryguje Walerii Gergiew. Występują polscy soliści Andrzej Dober i Elżbieta Szmytka. Spektakl wystawiony zostanie 25 i 27 sierpnia. Dodajmy jeszcze, że Andrzej Seweryn wystąpił jako narrator w oratorium Le Roi David, Król Dawid, Artura Honeggera obok Angeli Denoke, sopran Karen Cargill-Alt i Jana Byrona tenor. Szkocką Królewską Orkiestrą Narodową pokierował Stefan Deneuve. Widzowie Fringe'u znają i cenią polskie teatry, które niemal za każdym razem są nagradzane prestiżowym Fringe First. Wśród laureatów pierwszego tygodnia tegorocznej edycji festiwalu znalazł się Mateusz Zając, który napisał i wystąpił w sztuce Krawiec z Inverness, produkcji szkockiego teatru Dogstar z Inverness, prezentowanej w Assembly and George Street. W reżyserii Bena Harrisona to polski akcent, a poza nim mamy co najmniej 6 polskich spektakli. Do piachu Tadeusza Różewicza prezentuje w Universal Arts Theatre działający od roku 76 w Lublinie Teatr Prowizorium. Od roku 96 współpracuje z nim regularnie Kompania Teatr. W tym trudnym dramacie, który jest swoistym raportem z czasu apokalipsy, kiedy to Bóg człowieka opuścił, realia sztuki zeszły na drugi plan wobec próby opowieści o, cytuję, kawałku naszej dwudziestowiecznej historii, twierdzą reżyserzy Janusz Opryński i Witold Mazurkiewicz. 3 damy: Marta Raus, Sława Tarkowska i Ewa Mojsak z białostockiego teatru K3 przywiozły etc. historię życiowych dylematów sprowadzonych do gestów codzienności opowiedzianą bez słów, za to z pomocą lalek w Hill Street Theatre. Złamane paznokcie w wykonaniu Teatru Wiczy z Torunia w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego z udziałem Anny Skubik to rzecz o Marlenie Dietrich, którą gra Kukiełka, a narratorką jest fikcyjna uczennica i opiekunka. To studium umierającego symbolu, powolne odejście w niepamięć mitu. gości w Hill Street Theatre. Teatr Wiczy przywiózł ponadto w reżyserii Romualda Wiczy-Pokoiskiego mrożkowskich emigrantów. Można ich oglądać w samochodzie dostawczym ustawionym w centrum miasta w Rocket and DeMarco Roxy Art House. Za każdym razem mieści się tam 11 osób. Baldanders, przedstawienie oparte na utworach Poego, Borgesa i Topora w reżyserii Marcina Bikowskiego według scenariusza Marcina Bartnikowskiego, wystawia w Hills Street Theatre białostocka kompania Doomsday. Tu znów mamy do czynienia z aktorem i lalką. I wreszcie mim Ireneusz Krosny przywiózł we własnej interpretacji pantomimę dla śmiechu Panoptikum życiowych absurdów prezentowane w Hill Street Theatre. Szerzej o spektaklach na festiwalu w Edynburgu już w przyszły poniedziałek.
Magazyn literacki. Krzysztof Rutkowski.
Kiedy Wokulski przyjechał do Paryża, zaczęły się z nim dziać dziwne rzeczy. Każdy dzień w Paryżu przynosił mu nowe idee albo rozjaśniał tajemnice jego własnej duszy. O paryskim rozdziale lalki, zatytułowanym Szare dnie i krwawe godziny, pięknie pisała Olga Tokarczuk w eseju Lalka i perła. Olga zwróciła uwagę na motyw gąsienicy i motyla w lalce. Wokulski, studiując plan Paryża, odkrył, że miasto nie jest chaosem, lecz posiada wyraźną oś krystalizacji, która jest jego kręgosłupem. Przez stulecia kolejne pokolenia budowały miasto wedle planu narzuconego przez wyższą konieczność naturalną, tak jak pszczoły budują plastry, a mrówki mrowisko. Wokulski poczuł satysfakcję. Wokulski rzadko odczuwał w życiu satysfakcję, czasami tylko cierpiał mniej, czasami obojętniał, czasami popadał w rodzaj apatii, w jakiś stan trzeci, który mógł być snem lub utratą przytomności i mógł być stanem zawieszenia pomiędzy snem i utratą przytomności. Ten stan, odmienny stan, anormalny stan, w którym znajdował się pan Stanisław Wokulski, poprzedził stan zawieszenia w ponad dwudniowej podróży z Warszawy do Paryża, kiedy zmieniał wagony i pociągi. W Paryżu Wokulski poczuł satysfakcję. Na krótko, ale jednak. Z powodu odkrycia. Odkrycia niesłychanego, bo nikt nie wiedział potąd o tajemnym prawie nadludzkiej logice rządzącej Paryżem. Wokulski spostrzegł to, czego nie dostrzegli rodowici paryżanie, ani nawet pan Bedeker, roszczący sobie prawo do orientowania się po całej Europie. Wokulskiemu się zdawało, że przeniknął największą tajemnicę Paryża, że dotarł do istoty miasta, do idei miasta. Oś krystalizacji Paryża podobna jest wedle Wokulskiego do olbrzymiej gąsienicy, która znudziwszy się w lasku Vincennes, poszła na spacer do lasku Bulońskiego. Ogon jej opiera się o plac Bastylii, głowa o łuk gwiazdy, korpus prawie przylega do Sekwany, szyje stanowią pola elizejskie, gorset Tuileries i Louvre, ogonem jest ratusz, Notre Dame i nareszcie kolumna lipcowa na placu Bastylii. Wokulski zauważył, że ta gąsienica posiada wiele nóżek, krótszych i dłuższych. Idąc od głowy, pierwsza para jej nóżek opiera się na lewo o pole marsowe, pałac Trocadero i wystawę na prawo aż o cmentarz Montmartre. Wystawą nazwał Wokulski słynny pałac wystawowy zbudowany na polach marsowych w roku 1867 w miejscu, w którym rozkraczyła się pod koniec XIX wieku wieża Eiffla. Wokulski o tym nie wiedział, ale Adolphe Demy, autor eseju historycznego o wystawach światowych w Paryżu, opisał w roku 1907 pałac jako koloseum oraz niemalże jako gąsienicę z nóżkami. Pisał tak. Cały układ wystawy, obmyślony przez komisarza generalnego Leplaya, był niezwykle trafny. Eksponaty rozmieszczono w porządku branżowym w 8 koncentrycznych galeriach. 12 alei wybiegało z centralnej osi, głównie zaś kraje zajmowały sektory wydzielone przez te promienie. W ten sposób można było, wędrując galeriami, wyrobić sobie pogląd na stan określonej gałęzi przemysłu w różnych krajach, bądź też, przemierzając poprzeczne alejki, zapoznać się ze stopniem rozwoju różnych gałęzi przemysłu w każdym z krajów. 17 września 1867 roku Théophile Gautier napisał o pałacu w Moniteur. Wielka lazurowa otchłań z obramowaniem barwy krwi przyprawia wręcz o zawrót głowy i wprowadza nieład w nasze dotychczasowe wyobrażenia o architekturze. Wydaje się, że stoimy przed jakąś monumentalną budowlą wzniesioną na innej planecie, Jowiszu czy Saturnie, a to za sprawą nieznanego nam dotąd smaku i kolorystyki, do jakiej nasze oczy nie przywykły. Druga para nóżek gąsienicy jest wedle Wokulskiego krótsza i na lewo sięga do szkoły wojskowej, hotelu des Invalides i izby deputowanych, na prawo kościoła Magdaleny i opery. Dziwna to para nóżek. Z rozsądkowego punktu widzenia wydaje się dłuższa i to znacznie od pierwszej pary. W dodatku owe nóżki dziwnie jakoś pokręcone, połamane i wielopalczaste, a jedna z nich wrasta wręcz w poprzednią, bo przecież szkoła wojskowa leży na drugim końcu pól marsowych, znajduje się na osi pałacu wystawowego, czyli druga nóżka jest tylko niby nóżką pierwszej. Szkołę wojskową od inwalidów, a inwalidów od Pałacu Bourbonów, czyli Zgromadzenia Narodowego, Izby Deputowanych, dzieli spora odległość, nie znajdują się one w linii prostej. Z kolei kościół Magdaleny dzieli od opery bulwar Kapucynów, a więc budowle te na jednej nóżce pomieścić się nie mogą. Wokulski nie kierował się w swoim życiu ani logiką dwuwartościową, ani zdrowym rozsądkiem. Poza tym Paryż zawiesił jego egzystencję w dziwnym czasie, więc i przestrzeń Wokulski postrzegał swoiście. Kolejne części gąsienicy wyglądały w jego oczach tak. Potem idzie, wciąż ku ogonowi, na lewo Szkoła Sztuk Pięknych, na prawo Palais Royal, Bank i Giełda, na lewo Institut de France i Mennica, na prawo Hale Centralne, na lewo Pałac Luksemburski, Muzeum Cluny i Szkoła Medyczna, na prawo Plac Republiki z koszarami księcia Eugeniusza. Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe prądy. Doszedł on mianowicie do wniosku, że to wielkie miasto, niczym roślina lub zwierzę, posiada właściwą mu anatomię i fizjologię. A zatem ludzie, choćby nie wiem jak, starali się wymyśleć i zbudować coś nowego zgodnie ze swą wolą, to i tak w końcu zbudują tylko to i tylko tak, jak miasto im na to pozwoli. Jak pozwoli anatomia i fizjologia miasta, wpisana już weń przedustawnie. Paryż panował nad ludźmi. Paryż brał paryżanów w swoje obroty, dziwne obroty rzeczy. Paryż jest jak roślina lub zwierzę, raczej jest jak zwierzę. Dla Słowackiego Paryż był gadem z łuskami, był smokiem, był wężem. Dla Wokulskiego Paryż był gąsienicą. Gąsienica się przepoczwarza. Gąsienica podlega metamorfozie. Gąsienica przemienia się w motyla. Gąsienica zapowiada motyla. Motyl też coś zapowiada. Motyl wróży, motyl mówi lotem, barwą skrzydełek, wycinaną w powietrzu trajektorią. Motyl wróżył Wokulskiemu na Powiślu, gdy znalazł się on po raz pierwszy w stanie, który wypada z całą odpowiedzialnością nazwać mistycznym. Wokulski odkrył, że Paryż jest gąsienicą, więc motyl musiał pojawić się znowu. Pojawił się najpierw w słowach piosenki śpiewanej przez ulicznego tenora z arfą. Refren podchwycili goście na tarasie kawiarni. Wokulski wstał i odszedł zburzony, wymyślając w duszy paryżanom od głupców. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawdziwie mistyczne, pisał Prus. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znowu według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego się lękał, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Nieraz zdawało mu się, że jest istotą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła się przed kilkoma dniami tu, na bruku paryskim, i że wszystko, co mu przychodziło na pamięć, jest złudzeniem, jakimś snem przedbytowym, który nigdy nie istniał w rzeczywistości. Wówczas mówił sobie, że jest zupełnie szczęśliwy, jeździł z jednego końca Paryża na drugi, jak szaleniec garściami rozrzucał luidory. Wyszyński nie był szczęśliwy, był odurzony, był w stanie odmiennej świadomości i wyostrzonych zmysłów. Był w odmiennym stanie, w stanie błogosławionym i zarazem przeklętym. Mędrcy wiedzą, że istnieje miejsce, gdzie to, co najintymniej osobiste, styka się z tym, co najbardziej obiektywne i archetypowe. Świat, w który jesteśmy wtrąceni rodząc się, jest brutalny, a zarazem pełen boskiego piękna. Uznanie, że przeważa w nim bezsens, czy sens, to kwestia temperamentu. Wokulski chciał być szczęśliwy w Paryżu dzięki Paryżowi. Chciał rozstrzygać, czy w jego życiu przeważa bezsens, czy sens. Zmagania Wokulskiego z praczasem, z prawiekiem, z przeszłością i z przyszłością, ważenie sensu i bezsensu, możliwe było w tym tajemniczym mieście. Wokulski odkrył oś krystalizacji i oś własnego losu. Wokulski nie wiedział, że stał się ofiarą Paryża. To znaczy, że moce tego miasta zaczęły w Wokulskim pracować. Dzięki temu, że Wokulski stał się ofiarą Paryża, otworzyły się w nim zapomniane kanały czucia i myślenia. Paryż wprawił Wokulskiego w trans, jak wielu innych, Balzaka, Hugo, Nerwala, jak później Bobkowskiego. W transie wrażenie sensu i bezsensu życia okazało się wrażeniem niegdysiejszej jedności. Wokulski mówił, że jest chory na raka duszy. Paryż stał się dla Wokulskiego balsamem i trucizną.
L'affaire du coffret. 24e.
A więc Etienne dał pieniądze Nadii, a Nadia pojechała do Anne. Ale Anne nie mieszka w Paryżu. Więc gdzie? Posłucham.
Magar.
Pardon, monsieur, le train de Marseille, il a pris de quelle voie, s'il vous plaît?
2h50 à la voie G.
Je vous remercie. Bon, allez, bon voyage, hein?
Ciekawe. Nadia jest na dworcu. Ale co to za dworzec i dokąd jedzie?
Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon.
Gare de Lyon. To pociągi na południe.
Oh, bonjour. Un café? Vous partez?
Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
6h20. Sprawdzę. To pewnie godzina.
6h, 6h15, 6h20, 6h30, 7h moins le quart.
Ok, je pars, to czasownik partir. Odjeżdżać, odchodzić. Je pars, elle part, vous partez.
Vous partez?
Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
Ah, bon. Donc un expresso bien serré.
Ah oui, merci.
Wyjeżdżała więc o godzinie 6:20. Pociągiem TGV. Cóż to jest? Dokąd pojechała? Idę na dworzec. Et bonjour, et s'il vous plaît, le TGV de 6h20.
Vous voulez dire TGV, train à grande vitesse, pour où?
Mais 6h20.
Quelle ville?
Je ne sais pas, mais il part à 6h20.
6h20 du soir ou du matin?
Je ne sais pas.
Bon, j'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin, c'est un TGV direct.
C'est parfait. Et merci madame.
Oh, et votre billet?
Do licha. Powinienem powiedzieć c'est pour un renseignement. Ach, ale informację jednak zdobyłem.
J'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin.
Wyjechała bardzo wcześnie, o 6:20.
C'est un TGV direct.
Ten pociąg to TGV. Train à grande vitesse, czyli super szybki, ale direct? Bezpośredni. Nie zatrzymuje się nigdzie po drodze. Nadia jest w Marsylii.
Je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France Internationale. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64.